Rozdział 20. Sprzymierzeńcy i wrogowie. Na ulicy poniżej, po jej drugiej stronie, jakiś mężczyzna zatrzymał się i spojrzał ku górze w okno. Cherry miał ochotę zejść z widoku, ale było już za późno, żeby pozostać niezauważonym, a ruch tylko by potwierdził, że nie powinien się tam znajdować.
Oj,
mruknął Gol. To sklepikarz z sąsiedztwa. Chyba się domyślił, że jego sąsiad ma nieproszonych gości. Mężczyzna odwrócił wzrok i utkwił go w ziemi. Chwilę później wyprostował ramiona i przeszedł przez ulicę, kierując się ku sklepowi. Rozległo się głośne pukanie. Gol wstał. Pozbędę się go. Nie. Cherry wyprostował się. Ja się tym zajmę. Zostań i obserwuj dalej. Jak on ma na imię? Tevan. Gol usiadł ponownie, mrucząc coś o stracie czasu. Pewnie ma rację, pomyślał Cherry. Dzika nie wróci, ale możemy mimo wszystko pilnować budynku, bo wyjdziemy na głupców, jeśli się mylimy i ona jednak wróci. A poza tym nie mamy żadnych innych śladów. Wyszedł z pokoju na klatkę schodową i zszedł na parter. Wchodząc do samego sklepu, rozejrzał się wokół z zainteresowaniem. Zawsze używali tylnych drzwi, więc nigdy wcześniej tu nie był. Pomieszczenie było pełne pięknych czarek glinianych. Cherry zamrugał, przyjrzał się dokładniej i zaśmiał się. To wszystko były miednice, pomalowane w piękne wzory lub rzeźbione niczym wazony czy zastawa stołowa. Przez matowe szkło widział skuloną sylwetkę sklepikarza w sąsiednim pomieszczeniu. Ten człowiek prawdopodobnie obiecał mieć oko na sklep i dom sąsiada i czuł się zobowiązany stawić czoła intruzom. Martwił się też zapewne, iż najprawdopodobniej tego pożałuje. Drzwi wejściowe były zamknięte, ale klucza nie było w zamku ani też w żadnym oczywistym schowku w pobliżu. Cherry poczuł rozbawienie na myśl, że musi się włamywać. Kiedy uporał się z zamkiem, otworzył drzwi, uśmiechnął się do sklepikarza i wysilił się na ten afektowny akcent, którym sprzedawcy lubią robić wrażenie na bogatych klientach. Sklep jest zamknięty, bardzo mi przykro. Cherry udał, że coś mu się przypomina. Ale ty o tym wiesz, prawda? Ty jesteś Tevan. Prowadzisz sąsiedni sklep, zgadza się? Mężczyzna był średniego wzrostu i miał nadwagę, charakterystyczną dla człowieka w średnim wieku, który od dawna nie musiał obejść się bez obiadu, jeśli w ogóle kiedykolwiek mu się to zdarzyło. Kim jesteś i co robisz w domu Wendela? Zapytał. Jestem jego kuzynem, mam na imię Delin. Wynająłem ten dom na tydzień. Wendel nie ma kuzynów, nie ma rodziny, wiem to od niego. Kuzynem drugiego stopnia, wrzenionym, wyjaśnił Cherry. Nie uprzedził cię, że się tu zatrzymam? Zmarszczył brwi w udanym zdumieniu. Umówiliśmy się w ostatniej chwili. Nie mówił, a tego rodzaju informacji nie zapomniałby mi przekazać. Tevan zmrużył oczy, po czym cofnął się o krok. Zaraz wezwę gwardię. Jeśli kłamiesz, lepiej, żebyś zmykał póki czas. Odwrócił się i zrobił krok. Gwardziści narobią tobie i Wendelowi więcej kłopotów, niż ja jestem w stanie. Powiedział Cherry, zarzucając afektowny akcent i wkładając w swój głos lekki zaśpiew ze slamsów. Zaczną przeszukiwać całe wnętrze i rozbijać przedmioty, usiłując znaleźć dowody naszej obecności tutaj, a potem oznajmią, że wszystko zmyśliłeś. Może lepiej załatwmy to między sobą. Tevan przystanął i zerknął na Cherry'ego z niepokojem. Potrzebuję tego mieszkania na tydzień, może krócej, powiedział Cherry. Wendel nawet nie zauważy, że tu byłem. Gdyby był na miejscu, chętnie bym mu zapłacił, ale nie ma go. Sięgnął w poły płaszcza, ukazując na moment rękojeść sztyletu i wyciągnął kilka złotych monet, które trzymał w kieszeni na takie okazje. Oczy sklepikarza rozbłysły. Tydzień? Powtórzył, nie mogąc oderwać wzroku od złota. Może krócej. Tevan podniósł oczy na Cherry'ego. Czynsze są wysokie w tej okolicy. Twój dom mógłby być tańszy, odparł Cherry. Tevan przełknął ślinę. Spojrzał ponownie na monety, po czym przytaknął. Ile proponujesz? Pół złotego za dzień. powiedział Cherry, chowając monety z powrotem do kieszeni. Znajdziesz je pod swoimi tylnymi drzwiami, kiedy sobie pójdę. Mężczyzna skinął głową, ale jego usta zacisnęły się w grymas niedowierzania. Nie powiedział jednak ani słowa. Zerknął natomiast na ulicę. Coś obserwujesz, powiedział. Albo czekasz na kogoś. Może jestem w stanie pomóc. Masz nadzieję szybciej się mnie pozbyć? Zapytał Cherry. Na twarzy mężczyzny pojawiło się zmieszanie. Nie, może myśli, że to kolejny sposób na łatwy zarobek. Cóż, gdybyś widział w okolicy jakieś podejrzane sprawy... Tevan zmarszczył brwi. Jedna cudzoziemka zachowuje się dziwnie. Podobno wynajmuje piwnicę od szewca. Nie mamy pojęcia, skąd ona ma pieniądze. Za stara i za brzydka, żeby zostać tu dziwką, tak sobie myślę. Moja żona widziała ją na targu w wolny dzień, wśród sprzedawców przypraw i ziół. Myślimy, że może ona... Nachylił się bliżej i zniżył głos. Pomaga kobietom pozbyć się niechcianych ciężarów. Cherry poczuł, że przyspiesza mu puls, ale nie dał tego po sobie poznać. Tevan przyglądał mu się wyczekująco. Nie interesuje mnie to, powiedział ze wzruszeniem ramion. Coś jeszcze? Sklepikarz pokręcił przecząco głową. To jest czysta i uczciwa dzielnica. Jeśli cokolwiek się tu dzieje, to w ukryciu, urwał. Czy coś się dzieje? Cherry zaprzeczył. Nic, o czym chciałbyś wiedzieć. Dobra. Tevan odsunął się o kolejny krok. Powodzenia zatem. Dobranoc. Mężczyzna skinął głową, odwrócił się i ruszył do sąsiedniego sklepu. Cherry zamknął drzwi i zaryglował je, po czym wbiegł na górę, przeskakując po dwa schody. Na samym szczycie zatrzymał się, żeby złapać oddech. Serce waliło mu jak młotem. Co się stało? Spytał Gol. Nic, po prostu... Nie jestem już młody jak kiedyś, wydyszał Cherry, siadając na fotelu. Powinienem więcej się ruszać. Co z dziką? Nic. Ktoś zwrócił uwagę na sąsiedzką wymianę zdań na dole? Raczej nie. Dobrze. Jutro któryś z nas musi iść na targ. Do sprzedawców przypraw. Tak? Nasza dzika najwyraźniej często ich odwiedza. To teren Skellina. Cherry zaklął. Gol miał rację. Wprawdzie niektórzy złodzieje nie mieli nic przeciwko temu, żeby inni powęszyli co nieco na ich terenie bez pozwolenia, dopóki nie dotyczyło to ich własnych operacji. Ale część z nich była temu bardzo przeciwna. Skellin należał do tej części. Wątpię, żeby ci zabronił, powiedział Gol. Tak, ale żeby dostać pozwolenie, będę musiał wytłumaczyć, co robię. A wtedy on się dowie, że nie prosiłem go o pomoc w znalezieniu kogoś, kogo uważam za łowcę złodziei, choć obiecałem. Powiedz mu prawdę. Nie masz pewności i nie chciałeś zawracać mu głowy, dopóki się nie upewnisz. Jeśli uzna, że mogę mieć rację, będzie chciał nam pomóc w poszukiwaniach, zauważył Cherry. Pomoc może się przydać, odparł Gol. Cherry westchnął. Może... Ale co Sonea powie na zaangażowanie kolejnego złodzieja? Gol spojrzał na niego poważnie. Nie przejmie się tym, o ile uda się złapać dziką. A co powie Skellin na współpracę z gildią? Nie będzie miał wielkiego wyboru. Gol uśmiechnął się. A z tego, co mówiłeś o jego zainteresowaniu magami, może uznać to za świetną okazję. Cherry przyglądał się przyjacielowi z namysłem. Chcesz, żebym prosił Skellina o pomoc, zgadza się? Gol wzruszył ramionami. Jeśli ta kobieta jest łowcą złodziei, chcę ją złapać jak najszybciej. Im wcześniej się jej pozbędziemy, tym będziesz bezpieczniejszy. Ty też. Wielkolud rozłożył ręce. A co w tym złego? Cherry wyjrzał na zewnątrz i zobaczył pierwszych zapalaczy latarni pojawiających się na ulicy. Zapadła już ciemność. Nic. Kiedy Skellin dowie się, że łowca złodziei może być magiem, uświadomi sobie, że będzie musiał współpracować z gildią. Nie zdoła złapać jej ani zabić sam. Pójdziesz się z nim zobaczyć? Cherry westchnął. Chyba nie mam wyboru. Ahati nie powiedział Ashakiemu Tikako o zamiarze złożenia mu wizyty w jego wiejskiej posiadłości, ponieważ mogłoby to wskazywać na wstydliwy fakt, że Ashaki nie odczytał porządnie myśli swojej niewolnicy. Nie zamierzał więc dodatkowo się narzucać, pozostając tam na noc. Pojechał w związku z tym wraz z Danylem do dalszej posiadłości, należącej do starszego Ashakiego, i zażądał posiłku oraz noclegu w imieniu króla. Starzec i jego żona najwyraźniej nie przywykli do towarzystwa, to też niechętnie odgrywali rolę gospodarzy. Zwyczaj jednak wymagał od nich przyjęcia wysłannika króla. Ahati zlitował się nad nimi, jedząc mało i szybko, a para zdecydowanie ucieszyła się na wieść, że on i Danyl są zmęczeni i chętnie pójdą wcześnie spać. Kiedy rozgościli się w zaoferowanych im pokojach, nie położyli się od razu do łóżek, ale usiedli, żeby przedyskutować to, czego się dowiedzieli. Skoro zdrajcy chcą, żebyśmy znaleźli Lorkina, znajdziemy go, oznajmił Ahati. Uważasz, że mają takie siły i wpływy? Sahakanin skrzywił się, kiwając głową. Niestety tak, wymykają się nam od stuleci. Wielu poprzednich królów usiłowało się ich pozbyć albo znaleźć ich główną siedzibę, ale zdrajcy tylko robią się skuteczniejsi. Król Amakira powiedział mi kiedyś, że może lepiej byłoby dać mi spokój, bo jest szansa, że osłabną, jeśli nie będą mieć wrogów. Danyl zaśmiał się. To może być prawda, ale wątpię. Dlaczego? Jeśli będą mieć spokój i przestaną ginąć w starciach, założą rodziny. Może osłabią swoje umiejętności walki, ale będzie ich więcej. Ahati zamyślił się. W końcu będą mieli za dużo osób do wyżywienia. Wymrą z głodu. Uśmiechnął się. Może więc król ma jednak rację. Tylko jeśli zdrajcy pozostaną w ukryciu. Myślisz, że zostaną zmuszeni do ujawnienia się? Do żebrania o jedzenie? Mogą się też ujawnić na inne sposoby. Jak silna jest wasza armia? Ahati parsknął pogardliwie. Mniej więcej 100 razy większa i silniejsza od ich armii. Wiemy, że ich główna siedziba jest w górach, gdzie ziemia jest marna, a warunki trudne. Nie są w stanie wyżywić liczby ludzi równej reszcie kraju. Wątpię więc, żeby ich armia mogła dorównać naszej liczebnością lub ją przewyższyć. Danyl pokiwał głową. Dlatego właśnie działają z ukrycia w tajemnicy. Zastanawiam się, myślisz, że mogliby obalić państwo samymi zabójstwami i manipulowaniem odpowiednimi osobami? Ahati spoważniał. To jest możliwe, ale gdyby wcześniej byli do tego zdolni, z pewnością już by to zrobili. A może jeszcze nie trafiła im się idealna okazja? To może wymagać dodatkowych, nadzwyczajnych okoliczności. Ahati uniósł brwi. Jak sposobność uprowadzenia syna potężnych magów gildii? Myślisz, że to byłoby dość nadzwyczajne? Nie. Sahakanin pokręcił z uśmiechem głową. Próba wywołania wojny między Kralią a Sahaką to zbyt ryzykowne. Co jeśli Kralia by wygrała? Jeśli oparlibyśmy się takim knowaniom, zjednoczyli siły i wspólnie zaatakowali zdrajców. Gildia może okazać się skuteczniejsza w ich tropieniu niż my. Urwał na moment. Póki pamiętam, czy Gildia odpowiedziała już na wiadomość o porwaniu Lorkina? Nie. Danyl odwrócił wzrok. Nie mogę tego dłużej odkładać. Ahati zacznie się zastanawiać, czemu to tak długo trwa. Dobrze, że mi przypomniałeś. Muszę to sprawdzić. Zostawię cię z twoimi sprawami. Ahati wstał. Już późno, muszę odpocząć. Rano opowiesz mi, jak zareagowali. Oczywiście. Kiedy drzwi zamknęły się za Sahakaninem, Danyl sięgnął do kieszeni szaty i wyjął krwawy pierścień administratora Osena. Patrzył na niego przez chwilę, przebiegając w myślach wszystkie znane sobie sposoby przekazywania złych wieści, żeby wybrać ten, który wydawał mu się najwłaściwszy. Po czym wsunął pierścień na palec. Sonea otworzyła drzwi swojego mieszkania i zdumiona zobaczyła administratora Osena, stojącego przed nimi z ręką uniesioną, żeby zapukać. Zaskoczenie znikło z jego twarzy i mag wyprostował się. Czarny magu Soneo, powiedział. Musimy porozmawiać. Dobrze, że udało nam się zastać cię, zanim wyszłaś do lecznic. Dodał inny głos. Dostrzegła Rotena, stojącego nieco z tyłu obok administratora. Natychmiast poczuła, że coś się ściska w żołądku, a serce przyspiesza. Znów to spojrzenie. Coś się stało Lorkinowi. Wejdźcie, powiedziała cofając się i kiwając na nich niecierpliwie ręką. Osen wszedł do środka, Rotten za nim. Zamknęła drzwi i zwróciła się wyczekująco w stronę administratora. Ten przyglądał się jej poważnie. Muszę przekazać ci, że twój syn... Osen urwał, marszcząc brwi. Nie jestem pewny, jak to określić. Wygląda na to, że został uprowadzony. Sonea poczuła, że nogi się pod nią uginają i cała chwieje się lekko. Rotten podszedł do niej, ale powstrzymała go gestem. Wciągnęła głęboko powietrze i zmusiła się, żeby stanąć prosto, twarzą do Osena. Uprowadzony? Powtórzyła. Tak, przez młodą kobietę maga, udającą niewolnicę. Ambasador Danyl mówi, że twój syn mógł pójść z własnej woli, ale nie jest tego pewny. Ach, Sonea poczuła zdradziecką, uwodzicielską ulgę. Kobiety. Dlaczego Lorkin zawsze połknie ten haczyk? Jej serce uspokajało się. A zatem to raczej kwestia niewłaściwego zachowania, a nie groźby śmierci. Mamy taką nadzieję, ale to nieco bardziej skomplikowane. Wygląda na to, że nie tylko my mamy problemy z podziemną, tajną i niekoniecznie działającą w zgodzie z prawem społecznością. To może być ich sprawka. Przestępców? Osen pokręcił przecząco głową. Ambasador Danyl określił ich mianem buntowników. Nazywają sami siebie zdrajcami. Krążą pogłoski, że to wyłącznie kobiety. Osen uniósł brwi, wskazując, że nie uważa tego za prawdopodobne. Są oni poza tym magami, czarnymi magami. Kobieta, która uprowadziła Lorkina, też jest czarnym magiem. Zabiła tej samej nocy inną niewolnicę i pozbawiła ją mocy. Danyl nie jest pewien, czy porywaczka jest zdrajczynią, a niewolnica tylko weszła jej w drogę, czy też ta nieżyjąca była zdrajczynią, a porywaczka nie. Tak czy siak, zdrajcy dali do zrozumienia, że chcą odnaleźć dziewczynę i Lorkina, a wygląda na to, że mają dostateczne wpływy, żeby mogło im się udać. Sonea potrzebowała chwili, żeby to wszystko przyswoić. Kiedy porwano Lorkina? 3 dni temu. Zamarła. 3 dni? Dlaczego od razu się nie dowiedziałam? Dowiadujesz się od razu. Osen uśmiechnął się krzywo. Zaznaczyłem w rozmowie z nowym ambasadorem, że ma kontaktować się ze mną jedynie w najpilniejszych sprawach. A on wziął to stanowczo zbyt poważnie. Spodziewał się, że szybko znajdą Lorkina i dopiero dziś poinformował mnie o zaistniałej sytuacji. Zabiję go. Mruknęła Sonea, krążąc po pokoju. Jeśli ta kobieta jest czarnym magiem, czy oni w ogóle mają innych magów w Sahace? To jak Danyl zamierza zmusić ją do uwolnienia Lorkina? Pomaga mu reprezentant króla Sahaki. A jeśli ona nie chce, żeby ich znaleziono? Kto wie, do czego się posunie, żeby przeżyć? Zagrozi zabiciem Lorkina? Urwała, nie mogąc złapać tchu. Czuła się tak, jakby płuca nie wypuszczały całego powietrza, które do nich wciągała. Kręciło jej się w głowie. Chwyciła oparcie krzesła i zmusiła się do uspokojenia oddechu. Kiedy trochę rozjaśniły się jej myśli, zwróciła się do Osena. Muszę tam pojechać. Muszę tam być, kiedy go znajdą. Wyraz twarzy Osena był wcześniej współczujący i zachęcający. Teraz administrator spoważniał i nabrał dystansu. Wiesz, że nie możesz tego zrobić, powiedział. Zmrużyła oczy, patrząc na niego i czując, że wzbiera w niej wściekłość. Kto odważy się mnie powstrzymać? 2 czarnych magów musi być obecnych w gildii, przypomniał jej. Król nie pozwoli ci opuścić Imardinu, a co dopiero Krali. To jest mój syn, warknęła. A królowi Sahaki może nie spodobać się, że wysyłamy cię, albo pozwalamy ci pojechać do jego kraju. Ciągnął Osen. co tylko skomplikuje niebezpieczną sytuację polityczną, dając mu do zrozumienia, że jego ludzie nie są w stanie poradzić sobie z taką sprawą. A co jeśli nie są? Lorkin nie jest głupcem, Soneo, wtrącił się cichym głosem Roten. Danyl też nie. Wpatrywała się w niego, starając się ukryć gniew i zawód, że on też wypowiada się przeciwko niej. Ale skoro Roten uważa, że nie powinnam jechać, nie wierzę, że Lorkin poszedłby z tą kobietą, gdyby nie miał ważnego powodu. A co, jeśli tym powodem był brak wyboru? Zapytała. W takim wypadku musimy zaufać Danylowi. Wiesz, że powiedziałby nam bez ogródek, gdyby sytuacja była naprawdę poważna. Jeśli Lorkin jest zakładnikiem, to nie pomożesz mu więcej niż Danyl. On ma doświadczenie w negocjacjach. Pomagają mu Sahakanie. Głos Rotena nabrał mocy. Jeśli zjawisz się tam nieproszona, możesz tylko pogorszyć sytuację. Nie tylko Lorkina, ale również Kyrali i Sahaki. Nagle poczuła się słaba i wyczerpana, bezsilna. Po co mi cała ta moc, skoro nie mogę jej użyć dla ratowania własnego syna? A może on nie potrzebuje ratunku? Odezwał się słaby głosik gdzieś na tyłach jej myśli. Osen westchnął. Obawiam się, że muszę zabronić ci wyjeżdżać, czarny magu Soneo, a także rozmawiać o tym z kimkolwiek oprócz mnie, króla, wielkiego mistrza Balkana i mistrza Rotena. Nawet z rodziną Akarina? Potrząsnął głową. Nawet z nimi. Jako matka Lorkina masz prawo wiedzieć, co się dzieje, a my będziemy informować cię o rozwoju sytuacji. Dziś wieczór z wielkim mistrzem Balkanem omówimy sposoby pomocy Danylowi. Rozważymy także możliwość wysłania mu wsparcia. Jeśli podejmiemy taką decyzję, poznasz tyle szczegółów, na ile pozwoli bezpieczeństwo. No chyba, pomyślała. Oczekuję regularnych raportów, powiedziała cierpko. Zmierzył ją długim, pełnym namysłu spojrzeniem. Dobranoc, czarny magu Soneo. Podeszła z nim do drzwi, otwierając je magią. Zanim wyszedł, ukłonił się jej uprzejmie. Kiedy jego kroki rozbrzmiały na korytarzu, zamknęła za nim drzwi. Odwróciła się do Rotena. I tak tam pojadę, oznajmiła, kierując się do sypialni. Na szafie z ubraniami leżał niewielki kuferek. Uniosła go magią i postawiła na podłodze. Nie będziesz mogła znów wrócić, powiedział jej Roten, stając w drzwiach. Otwarła drzwiczki szafy. Była pełna czarnych szat. Nie obchodzi mnie to. Znajdę Lorkina i będziemy podróżować. Ich strata, nie moja. Nie miałem na myśli gildii. Mówiłem o kraju, o wszystkich krainach sprzymierzonych. Wiem. Jest jeszcze reszta świata poza krainami sprzymierzonymi, wiesz? Tak, ale jakkolwiek gildia może wyszkolić kolejnego czarnego maga, żeby cię zastąpić, ty nie znajdziesz dla siebie innej gildii. Tobie może na tym nie zależy, ale co z Lorkinem? Wpatrywała się w szaty. Mag, który odrzuca okowy gildii, nie powinien ich nosić. Nie była pewna, w co powinien ubrać się zbuntowany mag opuszczający kraj. Wiedziała tylko, że to wszystko nie jest właściwe. Ale nic innego nie miała. Nie wierzę, że przejmuje się ubraniem. Musisz znaleźć dziką, Soneo. Regin może ją znaleźć. Czery mu nie ufa. Nie dziwi mnie to, mruknęła. Czery będzie musiał się z tym pogodzić. Roten westchnął. Soneo! W jego głosie brzmiała teraz ojcowska powaga. Skrzyżowała ręce na piersi. Przybrała swoją najlepszą minę z serii Nie zadzieraj ze mną, miałam do czynienia z gorszymi od ciebie i wygrałam, na której widok nowicjusze uciekali, a magowie starannie dobierali słowa i spojrzała na niego. Co? Jak zwykle nie zrobiło to na nim wrażenia. Wiesz, że nie możesz pojechać, powiedział. Wiesz, że w ten sposób zapewne jedynie pogorszysz sytuację Lorkina. A kiedy to wszystko się skończy, on będzie potrzebował bezpiecznej gildii, do której będzie mógł wrócić, i czekającej matki. Wbiła w niego wzrok, przeklinając pod nosem. Czemu ty zawsze masz rację, Rotenie? Wzruszył ramionami. Jestem od ciebie starszy i mądrzejszy. A teraz musimy porozmawiać i wymyślić jakiś mniej oczywisty i szkodliwy plan. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy wysłać do Sahaki kogoś, kto będzie działał w naszym imieniu.
Kogo?
Uśmiechnął się. Przychodzi mi na myśl parę osób. Siadaj, opowiem ci.